Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wskazał na owocność modlitwy o powołania, a kapłanom przypomniał wymogi dotyczące ich stanu. W Gnieźnie odbyły się centralne uroczystości ku czci świętego Wojciecha. Pierwszą część programu wypełnią aktualności dnia. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny będzie kontynuował refleksję nad świętowaniem Paschy w starożytności. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników marszu dla Szycza, jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie. Włączę się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana niedzielą dobrego pasterza. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życzę zakonnego, aby idąc za głosem dobrego pasterza, świętością, życzę posługi, dawali przekonujące świadectwo wiary.
Benedykt XVI, zwracając się do wiernych zgromadzonych w południe na placu świętego Piotra, przypomniał, że to właśnie modlitwa jest pierwszym świadectwem, które budzi powołania. Przywołał postać świętej Moniki, modlącej się o nawrócenie jej syna.
Święta Monika z pokorą i wytrwałością błagała Boga i otrzymała łaskę zobaczenia, jak jej syn Augustyn stał się chrześcijaninem. Zapraszam zatem rodziców do modlitwy, by serca ich dzieci otwierały się na głos dobrego pasterza i by każde najmniejsze nawet ziarno powołania stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra Kościoła i całej ludzkości. Jak zatem możemy usłyszeć głos Pana i rozpoznać Go? W przepowiadaniu apostołów i ich następców. W nich ponownie odzywa się głos Chrystusa, który wzywa do komunii z Bogiem i do pełni życia, o czym czytamy w Ewangelii świętego Jana. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Tylko dobry pasterz z ogromną czułością chroni swoją trzodę i broni ją przed złem. Jedynie w nim wierni mogą złożyć absolutną ufność.
Papież zwrócił się też do kapłanów, by z ofiarnością i wyrzeczeniem oddawali się powierzonej im posłudze.
Niech pamiętają, że kapłan kontynuuje dzieło odkupienia na ziemi. Niech chętnie trwają przed tabernakulum. Niech całkowicie utożsamiają się ze swym powołaniem i misją poprzez surowe umartwianie. Niech będą gotowi słuchać i przebaczać. Niech formują na chrześcijański sposób powierzony im lud oraz niech troskliwie tworzą wspólnotę kapłańską.
Ojciec Święty podziękował wiernym za modlitewne wsparcie jego posługi. Na koniec zaś przekazał wyrazy uznania dla włoskiego stowarzyszenia METER, które zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i obojętnością. Papież wyraził wdzięczność za podejmowane przez tę instytucję szkolenie w tej dziedzinie obejmujące rodziców, nauczycieli, osoby duchowne i współpracowników duszpasterskich.
Święty Wojciech, ksiądz Jerzy Popiełuszko, żołnierze z Katynia i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem są jak złote ziarna, perły naszej historii, mówił w Gnieźnie arcybiskup Kazimierz Nycz. Wygłosił on kazanie podczas mszy na placu świętego Wojciecha. Była ona centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
Metropolita warszawski mówił o 96 dorodnych ziarnach wrzuconych w ziemię. To od nas zależeć będzie, czy i jaki wydadzą owoc.
Czy Polska, jej mieszkańcy, jej elity polityczne, kulturalne potrafią odrobić to wielkie zadanie, jakie nam zostawili ci, co tak niespodziewani i tragicznie odeszli. A jest to testament poważny i opieczętowany niejako krwią ofiar katastrofy.
Testament wzywa do rozumnego różnienia się dla dobra Polski, ale też do pielęgnowania jedności. To potrzeba służby najważniejszym wartościom, bez których nie ma życia społecznego, mówił arcybiskup Kazimierz Nycz. Podkreślił on również, że najbliższe miesiące pokażą, czego nauczyliśmy się z tej trudnej lekcji. Ofiary smoleńskiej katastrofy wspominał też prymas Polski, arcybiskup Henryk Muszyński. Nawiązując do Ewangelii i życia świętego Wojciecha, stwierdził, że ziarno wiary rzadko wschodzi bez łez i krwi.
Jednakże podobnie jak z obumarłego ziarna rodzi się nowe życie, wierzymy, że ci, którzy zginęli w łączności z ziarnem pszenicznym, którym jest Chrystus zmartwychwstały, uczestniczą w nowej, pełniejszej formie życia.
Podczas mszy świętej tradycyjnie już wręczono krzyże misyjne osobom wybierającym się na misję. To pewien symbol, mówi ksiądz Franciszek Jabłoński, dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych.
Misjonarz to jest ten, który jest posłany przez prawowitą władzę, czyli biskupa diecezjalnego lub przełożonego. A tutaj w Gnieźnie to jest takie ogólnopolskie świętowanie i zaznaczenie, że Kościół z natury swej jest misyjny.
Ten zwyczaj zapoczątkował papież Jan Paweł II. Do tej pory krzyże misyjne w Gnieźnie otrzymało 700 osób. Katarzyna Wróblewska wyjedzie do Afryki. Jak podkreśla, wyjazd na misję to odpowiedź na wołanie Boga.
Miałam poukładane życie, miałam dobrą pracę, ale coś jakby nie dawało mi spokoju. No, to nazywam u nas też, tak powiem, powołaniem i no, nie dawało mi to spokoju. No i była moja odpowiedź, dobra, jadę. Panie Boże, jeżeli to jest Twoja wola, niech to się wypełni. No i tak się, można powiedzieć, zaczęło. I zgłosiłam się do Centrum Formacji Misyjnej i tam teraz kończymy formację. I mam nadzieję, że już po wakacjach uda mi się wyjechać do kraju misyjnego.
Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha miały szczególny charakter. Powiązano je z obchodami 25. rocznicy sakry biskupie i prymasa Polski. Arcybiskup Henryk Muszyński wielokrotnie podkreślał, że jest wdzięczny Bogu i ludziom, których postawił na jego drodze.
Każda z rocznic jest dla mnie takim bardzo ważnym tytułem, żeby najpierw Panu Bogu dziękować. Przeżywam to z jakąś ogromną wdzięcznością i im człowiek jest starszy, to chyba głębiej przeżywa te rocznice, dlatego że najpierw świadomość przebytej drogi, która się wydłuża, tej drogi, która jest przed nami, która się skraca każdego dnia. Wspominam i ludzi, i wydarzenia, które były moim udziałem i z taką ogromną, ogromną wdzięcznością.
Prymas Polski sakrę biskupią przyjął w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1985 roku w Pelplinie. 7 lat później Jan Paweł II mianował go metropolitą gnieźnieńskim. Jest pierwszym od 173 lat ordynariuszem rezydującym na stałe w Gnieźnie. Jego zasługi przypomniał w kazaniu arcybiskup Kazimierz Nycz.
Trzeba podkreślić Twoją wielką troskę o Gniezno, umiłowane miasto księdza prymasa. Upominanie się o znaczenie pierwszej stolicy Polski, o miasto, które jest kolebką chrześcijaństwa w Polsce, o pierwszą i wielowiekową stolicę prymasowską było nie tylko wyczuwane i słyszalne w Twoich wystąpieniach, ale często artykułowane oraz popierane konkretnymi działaniami.
Na początku mszy świętej odczytano także listy, które w marcu z okazji 25. rocznicy święceń biskupich arcybiskupa Muszyńskiego nadesłali papież Benedykt XVI oraz tragicznie zmarły prezydent Polski Lech Kaczyński. Gnieźnieńskie uroczystości należą do najstarszych i największych w Polsce. Pierwszym odnotowanym przez kroniki aktem kultu świętego Wojciecha był zjazd gnieźnieński w 1000 roku, kiedy to cesarz niemiecki Otton III przybył do Gniezna, by modlić się u grobu męczennika. Kolejne wzmianki pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. Uroczystości o charakterze zbliżonym do obecnego zaczęto organizować w Gnieźnie w pierwszej połowie ubiegłego wieku, tłumaczy ksiądz Michał Sołomieniuk z Archiwum Archidiecezjalnego.
W roku 1947 przygotowano wielkie dwudniowe uroczystości ku czci świętego Wojciecha. Miasto wtedy zostało uroczyście udekorowane, były oświetlone przez całą noc dekoracje w formie bram. Przybyło bardzo wielu pielgrzymów i wtedy właśnie po raz pierwszy procesja poszła z katedry ku kościołu świętego Michała, a następnie w niedzielę rano procesja powróciła od kościoła świętego Michała do katedry.
Przez szereg lat uroczystości miały wymiar wyłącznie diecezjalny. Dopiero później nabrały charakteru ogólnopolskiego, a ostatnio także międzynarodowego. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego, Justyna Malińska.
Ś- światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Co oznaczają te święta? Czyli o świętowaniu Paschy w starożytności. Część druga. Mówiliśmy o żydowskich korzeniach świąt paschalnych. W naszych audycjach celowo używam określenia Pascha i święta paschalne, by w mówieniu o tym, co dokonało się w Wieczerniku i na Golgocie, a potem jeszcze w Dniu Zmartwychwstania, nie ograniczyć się do wyobrażenia jednego tylko dnia, do samej niedzieli wielkanocnej. Misterium paschalne jest jednością i obejmuje wszystko to, co dzieje się z Chrystusem, ale jest także spełnieniem obietnic danych Izraelowi. Jest prawdziwą i nową Paschą, dla której tamte wydarzenia z historii biblijnej były niezwykle ważną zapowiedzią. Powtórzmy zatem, że Wielkanoc to całość wydarzenia Chrystusa, które obejmuje Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By zatem nie zawężać go do naszej świątecznej i czcigodnej liturgii, ani do samej tylko niedzieli, zgodnie ze starochrześcijańską tradycją mówimy konsekwentnie o Pasrze Pana, mając na myśli cały Wielki Tydzień, ten Chrystusa i ten będący naszym świętowaniem. No dobrze, ale jak właściwie obchodzono te święta paschalne w chrześcijańskiej starożytności? Początki celebracji pamiątki zmartwychwstania Chrystusa są nie do końca jasne. Wiemy, że co niedziela, a więc w ósmym dniu tygodnia, nazajutrz po szabacie, uczniowie gromadzili się na łamaniu chleba, tak jak Pan przykazał. Mówią o tym Dzieje Apostolskie i święty Paweł w listach. Z tego samego źródła wiemy, że wspólnota jerozolimska trwała blisko świątyni, dopóki ta istniała. Ale co było potem, gdy świątynia została zburzona, a wspólnota Kościoła rozproszona, to w dużej mierze sfera domysłów. Trzeba powiedzieć jasno, że o życiu Kościoła w drugiej połowie I wieku wiemy niezwykle mało. Wiele tradycji pierwotnego Kościoła Jerozolimskiego przechowało się w pamięci kościołów syryjskich. Niektóre zostały ujęte w literaturze określanej mianem judeochrześcijańskiej, a do jej zabytków należą pewne apokryfy i pisma patrystyczne. Ważnych informacji dostarczają nam także wykopaliska. Jako jeden z najstarszych obiektów służących chrześcijanom w Jerozolimie już na przełomie I i II wieku, archeolodzy wskazują pozostałości w obrębie tak zwanego Grobu Dawida na Syjonie, w bezpośrednim sąsiedztwie tego, co my nazywamy Wieczernikiem. Analiza danych archeologicznych pozwala sądzić, że miejsce to bezsprzecznie chrześcijańskie, zachowało wiele cech właściwych dla judaizmu. Także niektórzy badacze nazywają je chrześcijańską synagogą. O przeżywaniu Paschy świadczy też sama liturgia, która przechowała starożytne elementy. Ale trzeba powiedzieć, że tak jak życiu pierwszych chrześcijan, tak też ich liturgii towarzyszyły liczne kontrowersje. Dotyczyło to również świętowania Paschy, zwłaszcza w okresie, gdy jeszcze wielu chrześcijan wywodziło się z judaizmu. To prawda, że Jezus chodził z uczniami do Jerozolimy na święta Paschy. To prawda, że właśnie w czasie tych żydowskich świąt dokonało się nasze zbawienie i że ich tło jest absolutnie niezbędne dla rozumienia istoty tego, co się wydarzyło. Ale czy po zmartwychwstaniu uczniowie Chrystusa nadal mają świętować pamiątkę wyjścia z Egiptu, skoro przecież byli świadkami tego najważniejszego przejścia, które wypełniło tamte zapowiedzi? Czy ci, którzy wywodzili się z pogaństwa, którzy nigdy nie byli poddani prawu mojżeszowemu, powinni wracać do tradycji żydowskich? Jak zatem wspominać to, co stało się z Jezusem i co bezpośrednio nas dotyczy? Przecież trzeba o tym mówić jakoś i jakoś przeżywać. Te i podobne pytania były niezwykle istotne, zwłaszcza w pierwszym, drugim, a nawet jeszcze w trzecim wieku. I w różnych częściach świata różnie je rozwiązywano. Musimy pamiętać także, że w rozwoju nauczania Kościoła nic nie jest gotowe ani nie spada z nieba. Wiele aspektów życia chrześcijańskiego podlega prawom rozwoju i czerpie z kontekstu, w jakim znajdują się uczniowie. Stąd pierwotna różnorodność także w celebrowaniu misterium zbawienia, której źródłem były także odmienne kultury, języki, ale też i wrażliwość na poszczególne aspekty wydarzenia paschalnego. Dopóki wspólnoty Kościoła były rozsiane po całym ówczesnym świecie i dopóki na ich funkcjonowanie bezpośredni wpływ wywierały tradycje przejęte bezpośrednio od apostołów i ich uczniów, różnorodność była rzeczą całkiem naturalną. Ale z czasem coraz większą rolę odgrywały główne ośrodki kościelne, takie jak Antiochia, Aleksandria, Efes, no i Rzym oczywiście, które legitymizowały się tradycją apostolską. Do tego patriarchalnego grona w IV wieku dołączył Konstantynopol, jako stolica cesarska, zwana też Drugim Rzymem. Mniejsze kościoły po prostu pytały tych większych, co mamy czynić, jak nauczać i jak postępować. Był to zatem jeden z naturalnych czynników postępującego procesu ujednolicenia tradycji, także tych liturgicznych. Bo przecież jedność wiary Kościoła powszechnego nigdy nie zakładała jednolitości w sposobie jej przeżywania. Jak się wydaje, proces ujednolicania celebracji cyklu paschalnego przyspieszył zwłaszcza w IV wieku, gdy Kościół zyskał pełną swobodę nauczania i życia publicznego. Gdy chrześcijan przybywało, po okresie prześladowania trzeba było na nowo zorganizować życie eklezjalne. W tym okresie rozpoczęła się też budowa wielkich świątyń, jak choćby Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz bazylik patriarchalnych w Rzymie, zwłaszcza tych dedykowanych apostołom Piotrowi na Wzgórzu Watykańskim i Pawłowi przy drodze do Ostii. Budowle te stały się miejscem wielkich celebracji liturgicznych, choć nie wolno zapomnieć, że wcale nie były pierwsze. Pozostałości innej, wczesnochrześcijańskiej budowli, która już w III wieku musiała służyć także celebracjom paschalnym, zachowały się jednak daleko na wschodzie, aż nad Eufratem w dzisiejszym Iraku. O tym właśnie opowiemy w następnej audycji.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.